Refleksje o starości. Jest to 12 nasze rozważanie z cyklu Refleksje nad tym, co istotne. Mamy w tej chwili połowę stycznia roku 2015, a więc początek nowego roku. Nie wiemy, co nas spotka, co nas czeka. I chciałbym właśnie porozmawiać o nieuchronnym zakończeniu naszej ziemskiej wędrówki. I to niezależnie, ile mamy lat w tej chwili, dlatego że nasza ziemska wędrówka, nasze przejście z doczesności do wieczności może się odbyć w każdej chwili. A wieczność jest tuż obok. To nie jest gdzieś daleko, ale jest tuż obok. Możemy w jednej sekundzie znaleźć się w wieczności. I w poprzednim rozważaniu, w refleksjach o końcu, pamiętacie, mówiliśmy, czym jest początek, czym jest koniec danej sprawy, a też i koniec nie tylko naszego życia, ale w ogóle zakończenie dziejów człowieka. I tam wtedy przywołałem fragment wywiadu z pewnym znanym polskim reżyserem i tam były słowa w tym wywiadzie, które on wypowiedział, i to takie słowa bardzo poruszające czytelnika. I chcę teraz je przywołać. Czuję się jak wieprz prowadzony do rzeźni. Żyję, ale noże już ostrzą. Skończyłem 85 lat. Jestem na tyle stary, żeby dać sobie już spokój, czyli pozostać w dołku. Starość jest okropna, obrzydliwa, nieestetyczna. Oznacza, że już nigdy nie będzie fajnie i że my już nigdy nie będziemy fajni. I to właśnie był wywiad w grudniu roku ubiegłego. No i gdy tak się nad tym zastanowimy, to możemy obiektywnie powiedzieć, że do takiej refleksji dochodzi się dlatego, że nasza doczesność jest okresem przejściowym i człowiek sobie z tego zdaje sprawę. Ale nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, a ten reżyser akurat miał pogląd ateistyczny, ma poglądy ateistyczne, więc nie każdy człowiek zdaje sprawę, że nosi w sobie podobieństwo Stwórcy. Bóg stworzył nas na własne podobieństwo, tchnął w nas swoją cząstkę, a więc jestem wcielonym duchem. I to jest nasze człowieczeństwo, nasza istota bytu jako ludzi. I swój los, jak to ktoś pięknie powiedział, wykuwamy w krnąbrnej materii. I stąd człowiek twórczy, szczególnie ludzie twórczy. Na przykład jak ten reżyser związany z kulturą odczuwa, że ma w sobie pragnienia nieograniczone, szczególnie w okresie młodości, w okresie dojrzałości, a więc ma potencjał. Ale z czasem stwierdza, że te pragnienia nieograniczone, by coś wyrazić, przekazać, zmienić, że one są osadzone w świecie ograniczonym, w świecie materialnym. I stąd przy końcu życia, patrząc na owoce i na skutki, szczególnie ludzie twórczy mogą dojść do wniosku, że ich wszystkie wysiłki poszły na marne. Po prostu są nie takie, jakie by chcieli. I stąd takie refleksje tego wspaniałego człowieka, ale jednak jakie smutne. Z tym, że trudność jest nie w tym, że człowiek odczuwa w sobie dysonans. Dysonans polegający na tym, że czasem do głosu w nas dochodzi ten przyziemny wieprz. Chcielibyśmy użyć tego porównania. Przyziemny wieprz. Czasami dochodzi do głosu wzniosły duch. I problemem jest to, że jesteśmy nimi jednocześnie. To nie jest to, że raz wieprzem, a raz duchem. Nie. Tylko, że i jedno, i drugie w nas działa jednocześnie, bo człowiek przecież ma strukturę psychofizyczną. Mieszkamy w ciele, mamy nasze ziemskie uwarunkowania, ale niebiańskie pragnienie. I ten wieprz w nas lubuje się w błotnistych kałużach. Dlaczego? Gdybyśmy tak pomyśleli, dlaczego właśnie świnie lubią takie środowisko, to się nie dziwmy. One mają nagą skórę, nie mają sierści. I się muszą jakoś nawilżyć, muszą się schłodzić. I stąd właśnie jest to ich upodobanie. A potem, gdy to błoto zastyga, ta skorupa się tworzy, to też jest i ich odzież, i ich ochrona. A więc ten nasz wieprz najchętniej pogrążyłby nas w całości na stałe w tym, co on kocha, co mu sprawia nie tylko przyjemność, ale też i konieczność życiową. Natomiast nasz człowiek wewnętrzny nie znosi takiego lepkiego błocka, dlatego że do niczego mu ono nie jest potrzebne. Dlatego się wewnętrznie wzdragamy i nasz wewnętrzny człowiek, nasz duch woła o ratunek. Dlatego że w naszych głębinach, w naszym jestestwie odczuwamy wezwanie wieczności. To Bóg nas wzywa. Duch Boży nas wzywa. Niebiosa nas wzywają. Jak powietrza potrzebujemy tu na ziemi uczestniczenia w niebiańskiej rzeczywistości. Wręcz, jak mówi nam list do Hebrajczyków, chcielibyśmy dotykać niewidzialnego. I tu następuje takie odwieczne ścieranie się tak zwanego ciała i ducha. I ono jest w nas dotkliwe. Ono, ten ból, to ścieranie się też i niweczy nasze odczuwanie zadowolenia. Jak w tym przypadku zadowolenia z twórczości, jaką się wykonało, dokonało, wypracowało. A szczególnie u kresu dni, gdy mamy już inną perspektywę. Trzeba by też dodać na kanwie właśnie tej sytuacji, o jakiej mówimy, że nasze obecne życie w drugiej dekadzie XXI wieku wydaje się szczególnie tragiczne. A to dlatego, że jest to czas nadzwyczajnych i szybkich przemian. Te przemiany się różnią od poprzednich tym, że są bardziej gruntowne, nie powierzchowne. One szybko przebiegają i szybko też się zmieniają fundamenty naszego życia. Bo to, na czym polegano od wieków, czemu ufano, w czym nadzieję pokładano, nagle się usuwa nam spod nóg. I nie chcę wchodzić w szczegóły, żeby nie przedłużać, ale kiedyś rozmawialiśmy o sytuacji tego krachu, kryzysu bankowego. Przecież skutki z tego jeszcze wychodzimy. Grecja cały czas ma problemy, mimo że już usiłowali sobie tam jakoś zaradzić. I tam właśnie pewna zasada została naruszona. Uczciwość, solidność, zaufanie. I już dzisiaj nie mówimy, że masz u mnie jak w banku. To się mówiło jeszcze lat temu, 5, no już też nie, ale jeszcze myślano, bo się kryzys rozpoczął w roku 2007-2008, nasilał się 9-10, a więc jeszcze 5-6 lat temu. Ale lat temu 10 się mówiło, masz u mnie jak w banku. A teraz już tak nikt nie powie, bo wiemy, że można mieć tę księgowość, jaką? Twórczą księgowość, tak? Księgowość, która potem się w bańkę spekulacyjną przemienia, ona pęka i jest tragedia. A więc to, co od wieków było gwarancją bezpieczeństwa finansowego, że banki były godne zaufania, dzisiaj to już wszystko usunęło się spod nóg. A więc odeszły jakieś bardzo ważne wartości. Pojawiły się ogromne straty, niepewność, rozdarcie. I to się dzieje w sferze i materialnej, i w dziedzinie ducha. Dzisiaj, szczególnie teraz w naszym kraju, odczuwamy niepewność, czym jest rodzina. I gdy ja się przyglądam nie tylko na zewnątrz, ale w środowiskach kościelnych, to właśnie bardzo wyraźnie widać, jak się odchodzi od tego, jak to oni mówią, tradycyjnego podejścia do rodziny. Ale się mówi dzisiaj o takiej właściwej egzegezie Pisma Świętego, aby rodziną było nie tylko mężczyzna i kobieta, ale też jeszcze inne układy. I nagle to wszystko się zaczyna ruszać, spod nóg usuwać i nagle stwierdzamy, że już nie ma tego, co dotychczas było wartościowe. Ten proces jest szybki, ale zachodzi niezauważalnie. I narasta nieufność wobec wszystkiego, co nas otacza. A to z kolei wpędza człowieka w pustkę i w zamęt. No i wielu ludzi doznaje, jak to bym powiedział, wewnętrznego paraliżu. Paraliżu, który wywołany jest wątpliwościami, czy rzeczywiście istnieje jeszcze jakikolwiek sens i cel. I szczególnie na to są narażeni, na ten paraliż wewnętrzny, ludzie starsi. Dlatego, że w pamięci mają tamto życie, tamte wartości, tamte oczekiwania. I one są im w pamięci bardzo bliskie. A tymczasem patrzą, że ubywa im sił, że tracą możliwości działania, że na co dzień mają do czynienia z ciałem, które więdnie, oczy stają się słabe, nogi już nie chcą nosić, organizm się oziębia, w pamięci się pojawiają dziury, zanika uroda i piękno. I oczywiście, że można się wesprzeć lekami, jakimiś urządzeniami technicznymi. Można sobie zrobić lifting twarzy albo używać kosmetyków. Ale tak wcześniej czy później w końcu trzeba się rozstać z doczesnością. I tak spojrzałem sobie zwięźle, czym jest starzenie się. I możemy powiedzieć, że stopniowo się zmniejsza nasza rezerwa, rezerwa czynnościowa narządów. A więc coraz mniej mamy sił i możliwości, by nasze narządy mogły spełnić swoje zadanie. Tracimy też i wewnątrz siebie naszą równowagę wewnątrz ustrojową. Na przykład teraz trzeba jeść o połowę mniej, a ja mówię w wieku lat 71, a w tym roku skończę już 2. Trzeba jeść o połowę mniej, bo po prostu nasz żołądek, nasze soki trawienne już nie tak sprawnie rozprawiają się z tym, co zjemy, tylko muszą pracować na tym dłużej i stąd mamy trudności, kłopoty. Nie dlatego, że było złe jedzenie, tylko że było go trochę za dużo i sobie już nasz żołądek nie stanie poradzić. A więc zakłóciła się równowaga wewnątrzustrojowa. I ciekawe, że Światowa Organizacja Zdrowia za początek starości uznaje rok 60 życia. Pamiętamy, Biblia mówi, że gdy lat 70, a komuś sił starczy 80. A oni mówią, że starość się rozpoczyna w wieku lat 60 i potem mówią, że są 3 takie etapy tej starości. A więc lat 60 do 75 to jest wiek podeszły, tak zwana wczesna starość. Potem jest wiek starczy, czyli lata 75-90, czyli późna starość. Natomiast gdy ktoś ma lat 90, to już jest wiek sędziwy albo długowieczność. No i to by trzeba było przesunąć i raczej za początek starości by trzeba było uznać lat 70, bo gdy spojrzałem na badania, tamto to była definicja Światowej Organizacji Zdrowia przy ONZ. Ale gdy spojrzałem na badania, jakie są przeprowadzone, to ludzie w wieku lat 65-69 uważają, że są w wieku średnim. Dopiero lat 70 uważają, że zaczyna się starość w ich życiu. I ciekawe, że mężczyźni inaczej podchodzą niż kobiety. Bo mężczyźni za starość biorą chwilę swego przejścia na emeryturę, taką normalną, nie mówię o wcześniejszej. Czyli sens swego życia wiążą z aktywnością zawodową. Natomiast kobiety inaczej patrzą na tę sprawę i później uważają się za stare. Też stwierdzono, że im więcej ktoś miał negatywnych przeżyć, tym wcześniej odczuwa starość nadchodzącą. A więc najpierw trzeba się poczuć starym, niż nim być rzeczywiście. No i jakie są takie cechy tej starości? A więc widzimy, że spada nam zdolność przystosowywania się do nowego, na przykład miejsca zamieszkania, do nowych znajomości, albo do jakiejś odmiennej organizacji życia społecznego. Czujemy się w tym zagubieni, jakoś tacy wykorzenieni, starych drzew się nie przesadza, mówimy. Też widzimy, że się nam nasila ograniczenie samodzielności życiowej. Już wolniej chodzimy, gdy mamy zejść ze schodów, to się zatrzymujemy, spoglądamy, kalkulujemy i dopiero po kilkunastu sekundach czy po minucie zaczynamy schodzić. No i też się stopniowo uzależniamy od otoczenia. I nam często brakuje, żeby ktoś był obok i nam coś wziął z ręki, pomógł nam, bo musimy tych dwóch rąk użyć, aby się przytrzymać, a nie, że będziemy samodzielnie stać. No też ludzie starsi mają i inne jeszcze problemy, które im dokuczają, na przykład samotność. Jedno z nich odchodzi i ktoś zostaje już sam. Dzieci już dawno poszły z domu, wnuki się nami już tak mało interesują. Póki były malutkie, to jeszcze, ale jak dorastają, to mają swój świat i samotność się już pojawia jako problem. No i oczywiście choroby, czasem inwalidztwo, no i ubóstwo, jak trzeba żyć za 1000 złotych, powiedzmy, miesięcznie. No a też i poczucie nieprzydatności. No i stąd społeczeństwo. Ludzie wokół nas mogą się do nas odnosić w jaki sposób? Powiedzmy, że pozytywnie, gdy korzystają z naszego doświadczenia życiowego, mądrości, gdy z nami rozmawiają, gdy okazują poszanowanie dla naszych osiągnięć, albo też zaoferują jakąś odpowiednią opiekę. No też i negatywnie się mogą odnosić. W jaki sposób? To niekoniecznie musi być widoczne, ale na przykład, gdy główny nacisk w grupie kładą na dalszą przydatność. No a my już nie jesteśmy tak przydatni, jakbyśmy chcieli i stąd siłą rzeczy bywamy wykluczeni, mimo że nic do nas o tym nie mówią. Oceniają człowieka według tego, czy uczestniczy w życiu bieżącym, a jeśli uczestniczy, to czy jego doświadczenia nie są czasami już przestarzałe. A więc nawet gdy z nami delikatnie postępują i nie mówią tego wprost, to według ich tych kryteriów widzimy podejście negatywne, dlatego że czujemy się wykluczeni. A powinni tylko uruchomić pewne mechanizmy, aby wykorzystać nasze doświadczenie i się okaże, że nie są takie bardzo przestarzałe, jakby się im wydawało. Też, że się w życiu bieżącym trochę orientujemy, nie tak szybko i bystro, jakby tego oczekiwali, ale jednak możemy coś wnieść, z tym, że oni nie mają czasu się nad tym zastanowić, postąpić powoli i stąd nas tak elegancko wykluczają. No i też podejście obojętne. Gdy się w ogóle nami nie interesują, nie zauważają, nie doceniają, jakby już nas nie było. I to jest naturalne, dlatego że ludzie są zapędzeni, szczególnie ludzie młodzi, w dojrzałym wieku są zapędzeni, mają mnóstwo spraw bieżących i im nie w głowie to, aby się zajmować kimś, kto właściwie powinien tylko odpoczywać. Więc mówimy to jako fakty, a nie jako jakieś pretensje. I chciałbym teraz, abyśmy spojrzeli troszkę do Biblii. Co Biblia mówi o starości. A więc z jednej strony są teksty, które wykazują czcigodność i wielkość osób starszych. Ale z drugiej strony jednak Biblia pokazuje, że starość ma również i swoje przykre ograniczenia i jest takim momentem prawdy, który ukazuje, kim naprawdę jest człowiek. W Izraelu z reguły starszym okazywano szacunek, a to ze względu na bogactwo ich doświadczenia życiowego i nabytą mądrość. I zaawansowany wiek w Izraelu bywał, oczywiście mówimy o Izraelu znanym nam z Biblii, synonimem mądrości. Starszy wiek, zaawansowany wiek uzdalniał do pełnienia ważnych funkcji w danej społeczności. I dlatego mamy do dzisiaj określenie starsi, starsi zboru. To jest po prostu jakby nazwa urzędu. I mamy takie dwie wielkie postacie Starego Testamentu, jak Abraham czy Mojżesz. Wszyscy o tym dobrze wiedzą i nie muszę tu wchodzić w szczegóły. I właśnie w podeszłym wieku oni zostali powołani do spełnienia Bożych zamiarów. Czytamy, że Abraham zestarzał się i się posunął w latach. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I z niego uczynił też i błogosławieństwo dla innych ludzi. Wiemy, kiedy się jemu urodził syn. Ten syn jedyny, wymarzony, a więc miał już 100 lat, a żona miała lat 90. I później jego życie było pełne sukcesów. Nawet jeszcze i ośmielił się z wojskiem pójść i walczyć i uratować ludzi pojmanych przez nieprzyjaciół. Abrahama zabezpieczało słowo Boga Jahwe. Uczynię z ciebie naród wielki, uczynię sławne twoje imię, staniesz się błogosławieństwem. I właśnie to sprawiło, że człowiek, który się ożenił w wieku lat 40, gdy syn mu się urodził w wieku lat 100, był bogaty w bydło, złoto, srebro. Zajrzyjmy do konspektu, tam są te odnośniki biblijne. I to błogosławieństwo Boże stało się przyczyną błogosławieństwa dla wielu. Abraham to znaczy ojciec mnóstwa, ojciec wielu. A nawet apostoł Paweł później w liście do Galatów, rozdział 3, powiada, że w Chrystusie Jezusie błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan. I to jest właśnie piękne, gdy patrzymy na Abrahama, i ja się właśnie nawróciłem na podstawie tego tekstu z listu do Galatów, rozdziału 3. Też mam przykład Kaleba. Tak sobie przypomniałem Kaleba i w konspekcie dałem tutaj wersety i sobie proszę zajrzeć, ja teraz nie będę tego czytał, ale Kaleb to, jak mówi o nim Bóg, w nim był inny duch, był mi wierny całkowicie, dlatego wprowadzę go do ziemi, do której doszedł i jego potomstwo posiądzie tę ziemię. Też Bóg mówi, że on stale się trzymał Pana. A później czytamy w Księdze Jozuego, gdy już byli w ziemi obiecanej, że Kaleb mówi, miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie do Kadesz Barne, bym przeszpiegował ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Moi bracia, którzy byli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, moim Bogiem. I potem, gdy sobie dalej czytamy ten tekst z Księgi Jozuego, 14 rozdział, to on mówi tak. I Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni, a teraz mam lat 85. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tamtym dniu. A więc podeszły wiek to również przejaw Bożego błogosławieństwa. Bóg obiecuje długie życie temu, kto postępuje sprawiedliwie, oraz obdarza szacunkiem swoich rodziców. Pamiętamy list do Efezjan, rozdział 6, że jest to pierwsze przykazanie z obietnicą. Będziesz szanował swoich rodziców. Dlatego też czci ojca swego i matkę twoją, byś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój daje tobie. Bojaźń pańska dni przymnaża. Krótkie są lata grzeszników. Siwy włos ozdobną koroną na drodze prawości się znajdzie. Tu mamy wersety z Księgi Mojżeszowych i też z Przypowieści Salomona, ale proszę zajrzeć do konspektu. No ale też mamy i przykłady osób starszych niezbyt pozytywnie opisane. Na przykład Salomon za młodu był obdarzony darem mądrości od Boga. Wiemy, jak pokornie prosił, jaki miał zaszczytny cel, że chce być mądry tylko po to, by móc w sposób właściwy kierować ludem Pana. Ale na starość dotknęła go głupota. I ta głupota go zaprowadziła na manowce odstępstwa od Boga. I tak właśnie końcowe lata życia ukazują całą prawdę o człowieku. Pamiętamy ten werset z listu do Hebrajczyków, aby patrzeć na koniec życia naszych przewodników i dopiero ich wiarę naśladować. Dlatego, że dopiero wtedy się odsłania piękno duchowe tego człowieka, albo też i jego deprawacja, być może grzechów ukrywanych, skrywanych dotychczas. A więc widzimy wielu wspaniałych starszych ludzi, których prawość, pobożność, wierność objawiają się pod koniec ich życia i którzy do śmierci pozostają wierni Panu. Ale też i czasami się grzechy, słabości nagromadzone w ciągu życia nasilą, do głosu dojdą i ujawnią to, co było kiedyś skrywane i teraz to się odrodzi w sposób taki jakiś bardzo dynamiczny, niepokojący, niechciany. Ujemnymi stronami starości jest choroba, poczucie samotności, słabość fizyczna, albo gdy tracimy kontakt z rzeczywistością. Starość bywa czasem, czy okresem właściwie niedoli i smutku. Tracimy siły fizyczne, słabnie nasz intelekt, wzrok, tępieją zmysły. Dlatego też psalmista na przykład powiada: nie odtrącaj mnie w czasie starości, gdy siły ustaną, nie opuszczaj mnie. Albo Izajasz: aż do waszej starości ja będę ten sam i aż do siwizny ja was podtrzymam. Tak Bóg właśnie zapewnia Izajasza i przez Izajasza swój lud. Jest to trudny okres. Trudny. I każdy człowiek się musi do niego przygotować. Bo w miarę, gdy nam lata przybywają, to się nasze potrzeby zmieniają i się zmienia nasza perspektywa życiowa. Bo z jednej strony ogromnej wagi nabierają zwyczajne sprawy codzienne. Bo człowiek się starszy boryka z coraz większymi trudnościami, gdy chodzi nawet o jakieś podstawowe, proste czynności, podstawowe sprawy. Bo słabość organizmu się przejawia. I wtedy on potrzebuje czasu, potrzebuje wysiłku, aby sobie coś przypomnieć, aby się na czymś skupić, aby coś wykonać, coś podnieść, by gdzieś dojść. Ale też trzeba wiedzieć, że w cień odchodzą różne i rzeczy takie przeszkadzające, na przykład ambicje i motywacje. Coś, co nami kierowało wcześniej, naszym zachowaniem, naszymi dążeniami. I to się tak jakoś w cień oddala. Widzimy, że to jest mało wartościowe, są rzeczy ważniejsze. Dlaczego? Bo nagle nas ogarnia refleksja, właściwa refleksja, gdy chodzi o przeszłość, ale również i o przyszłość, o wieczność, o koniec naszego życia ziemskiego i przejście do wieczności. I stąd sobie wspominam 12 rozdział Księgi Kaznodziei, I te znane słowa: pamiętaj o swym Stworzycielu za dni swej młodości, zanim nadejdą złe dni i się przybliżą lata, o których powiesz: nie podobają mi się. I pamiętam kazanie w zborze w Krakowie, w Betlejem, gdy ja miałem lat około 35, a starszy ode mnie o 13 lat brat kaznodzieja, mój przyjaciel, gdy głosił właśnie na ten tekst, na ten cały fragment od pierwszego wiersza do siódmego kazanie. I pamiętam je do dzisiaj. Potem na zjeździe młodzieżowym w Nysie, pamiętam, też wygłosiłem podobne kazanie do młodzieży, tylko raz w życiu. Już więcej nie głosiłem nigdy. I po kilkunastu latach, gdy byłem w Australii, to znów tamtejszy pastor, a kiedyś młodzieniec z Nysy, wspomniał to kazanie wtedy, gdy je głosiłem, i też do niego przemówiło. A cóż jest w tym kazaniu? Pamiętamy, nie podobają mi się te dni, bo zaćmi się słońce i światło, księżyc, gwiazdy, chmury znów powrócą po deszczu, zaczną drżeć stróże domu, pochylą się silni mężowie, nawet ustaną w swej pracy mielące niewiasty, bo już nie są zbyt liczne te niewiasty, które mielą. Dalej jest mowa, że przycichnie głos żaren, że nagle zawrą się wrota na ulicę, że głos śpiewaczek umilknie, że lęk pocznie ogarniać nas przed wzniesieniem i strach na drodze. Gdy drzewo migdałowe zakwitnie i ciężka wlec się będzie szarańcza, pękać będą kapary i człowiek odchodzi do swego wiecznego domu. Zerwie się srebrny sznur, rozbije się złota czara, roztrzaska się dzban nad źródłem, a koło się złamie i wpadnie do studni. Proch wróci do ziemi, z której był powstał, a duch wróci do Boga, który go dał. Tak tylko zasygnalizowałem te fragmenty, ale które dobrze znamy, a możemy też do nich wrócić. I tu właśnie autor opisuje ten wiek starczy za pomocą obrazów, alegorii, porównań, które trzeba czasami rozumieć dosłownie, a czasami alegorycznie. Na przykład drugi werset przyrównuje starość do zimy. Do zimy, w czasie której niebo zaciąga się chmurami i bez przerwy spuszcza deszcz na ziemię. I to oczywiście chodzi o zimę w warunkach klimatycznych Palestyny. I ona wtedy dla wszystkich ludzi w Palestynie była bardzo trudna. Trzeci werset, gdy mówi o tych drżących stróżach domu, to chodzi o nasze członki ciała, gdy one już są słabe, gdy są niezdolne, bo ręce odmówią posłuszeństwa, już dygocą, nie są takie precyzyjne. Nasze zęby się zachowują niepewnie, tam jest mowa o tych niewiastach przy żarnach, mielące niewiasty przy żarnach, że jest ich coraz mniej, są już nieliczne, bo to chodzi o zęby, które w końcu wypadają. A więc takie ciekawe porównanie. Oczy coraz bardziej słabną, czyli te wrota, które na ulicę spoglądają. Dalej jest mowa, że nasze uszy słabną tak, że nawet nie słychać pracy szczęk podczas jedzenia, zauważcie w tym tekście, a głos nasz staje się słabszy, piskliwy, a nawet milknie. Nawet nie odważymy się wyjść poza dom, nawet na małe pagórki. Ze strachem idziemy na ulicę, mówi nam werset piąty, bo się boimy wszelkiego wysiłku, szczególnie w miejscach, które są dla nas takie niepewne, mniej znane niż własny pokój. To tragiczne położenie starca nie poprawi nawet obiecujący czas wiosenny, a więc czas, gdy kwitną drzewa migdałowe, kapary, gdy najedzona szarańcza się wlecze nad polami. Dlatego, że nad studnią jest kołowrót i myśmy przez całe życie ciągnęli wodę tym kołowrotem. Jest łańcuch spuszczony w wiadro i nagle ten kołowrót, jak się okazuje, zbutwiały jest, załamał się, runął koło, ten kołowrót studnią z łańcuchem do środka, do studni i nabranie wody staje się niemożliwe. Takie trafne porównanie do wieku starczego, a w końcu i do samej śmierci, bo tam jest mowa, że i pęknie, że się rozbije czara złota i się roztrzaska ten dzban. Ale werset 7 powiada, a duch wróci do Boga, który go dał. Czyli jest tutaj wyraźna wiara, wieczne powiązanie człowieka ze Stwórcą. No i stąd na koniec zapytam, czy można patrzeć na starość, która się zbliża z uśmiechem, a nawet z radością? Nasz człowiek zewnętrzny niszczeje, mówi apostoł Paweł, ale wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. A więc widzimy tę dychotomię. Człowiek zewnętrzny niestety powoli butwieje i w końcu do studni wpadnie, ale wewnętrzny się odnawia z dnia na dzień. To jest właśnie przesłanie Nowego Testamentu, ludzi ducha, ludzi odrodzonych, zbawionych w Jezusie Chrystusie. I stąd możemy dzisiaj z całą pewnością powiedzieć, że każdy okres życia jest okazją wytworzenia przez nas czegoś unikalnego. Użyłem wyrazu wytworzenia, bo na początku mówiłem o człowieku kultury, który tworzył jakąś wartość i swymi filmami je przekazywał. I na końcu również przywołam pewną kobietę kultury, ale to za chwilę. I stąd każdy z nas wytwarza coś. Coś unikalnego. I w młodości, tej naszej porywczej, młodości niedoświadczonej, zmiennej, cóż możemy ludziom i Bogu ofiarować? Nasz zapał i entuzjazm. Niby mało, ale bardzo dużo. I ofiarujmy to. W wieku średnim do zapału i entuzjazmu dojdzie dojrzałość, opanowanie, doświadczenie, empatia. Tych cech nie mieliśmy wcześniej, ale one są już teraz. No a w wieku starszym możemy jeszcze więcej wnieść, bo rozumiemy życie, rozumiemy ludzi, rozumiemy mechanizmy życia. Czytałem ostatnio gdzieś takie krótkie zdanie, że młodzi ludzie myślą szybko, błyskotliwie, łapią, ale nie są zdolni do takiej analizy tego, co złapali co uchwycili swym umysłem, jak starszy człowiek, który zna różne mechanizmy i umie wyciągnąć wnioski, szybkie wnioski. I tym młodszym ludziom to zajmie kilka miesięcy, lat i będzie Polak mądry po szkodzie, a tu właśnie starszy człowiek już jest po tych różnych szkodach i próbach, on od razu wie, jakich użyć mechanizmów, bo rozumie życie. I to właśnie jest to bogactwo starszych ludzi i stąd oni są dobrymi doradcami, dlatego że jest jeszcze coś jednego bardzo ważnego. Mają dystans do spraw błahych. Po prostu mają świadomość, że nie wszystko od nas zależy, nie na wszystkim już teraz im zależy i stąd się skupiają na rzeczach istotnych. I stąd można pięknie i wdzięcznie wykorzystać to, co wcześniej zasialiśmy, wspomagając młodszych od nas w ich trudzie życia. I pozwolę sobie teraz zakończyć moje rozważanie taką piękną modlitwą. Modlitwą pochodzącą być może z XVII wieku, modlitwą jakiejś zakonnicy. I ten tekst się znajduje w Edynburgu, w prezbiteriańskiej katedrze świętego Idziego, który jest patronem Szkocji. Na ten tekst natknąłem się jakieś 2 lata temu podczas lektury wspomnień o polskiej dziennikarce i pisarce. I tu właśnie jest nawiązanie do tej osoby, kolejnej osoby, twórcy, twórczyni w dziele kultury w naszym kraju. Wspaniała kobieta, u której zdiagnozowano raka płuc w roku 2011. I prawie 2 lata się zmagała z chorobą, ale te zmagania nie zgasiły jej życzliwego stosunku do ludzi. Nie powstrzymały jej w pracy twórczej. I zmarła 2 stycznia 2013 roku w dzień po swoich 69 urodzinach. I tekst tej modlitwy miała w swoim gabinecie oprawiony w ramki. I z mężem odczytywali go sobie dla przypomnienia, by nie gorzknieć i nie popadać w gderliwość. Odszukałem sobie w internecie też i ten wywiad, rozmowę z jej mężem. Tu mi chodzi, ja teraz myślę o Teresie Torańskiej, pani Teresa Torańska. I właśnie jej mąż to opowiedział. I ja ten tekst z kolei pobrałem tam, gdzie on, do gdzie go można było pobrać w całości. I pochylmy się chwilę nad tym tekstem. I ja poprosiłem, aby odczytała go moja żona. Dlatego, że to jest tekst napisany przez kobietę. Kobieta się nim też i przejmowała. Męża w to angażowała. Więc ja też pozwoliłem sobie i moją żonę Ludmiłę w to zaangażować.
Panie, Ty wiesz lepiej ode mnie, że zaczynam się starzeć i że pewnego dnia będę stara. Uchroń mnie przed zgubnym zwyczajem myślenia, że muszę cokolwiek powiedzieć na każdy temat i przy każdej sposobności. Uwolnij mnie od nieprzepartej żądzy prostowania ścieżek każdego z moich bliźnich. Uczyń mnie zamyśloną, ale nie smętną, pomocną, ale nie władczą. Świadoma jestem moich rozległych pokładów mądrości i doprawdy żal nie robić z nich użytku, ale Ty, Panie, rozumiesz, że pragnę zachować choć kilka przyjaznych dusz, kiedy przyjdzie na mnie koniec. Uchroń mnie od recytowania w nieskończoność szczegółów. Daj mi skrzydła, abym umiała dotrzeć do sedna sprawy. Zapieczętuj moje usta przed uskarżaniem się na bóle i dolegliwości. Są coraz bardziej dokuczliwe, a opowiadanie o nich staje się z biegiem lat niemal rozkoszą. Nie ośmielam się ubiegać o tak wielką łaskę, abym umiała z pogodną życzliwością wysłuchiwać opowieści moich bliźnich o bólach i niedomaganiach. Ale pomóż mi, Panie, znosić to z cierpliwością. Nie śmiem nawet prosić o polepszenie mojej pamięci, ale proszę niżenie spraw, abym stała się bardziej pokorna i zarazem mniej zadufana, kiedy dane przywoływane przez moją pamięć zderzają się z tym, co wynika z pamięci innych. Naucz mnie chwalebnej lekcji, że niekiedy mogę się mylić. Uczyń mnie w miarę pogodną. Nie zamierzam być świętą. Niektórzy z nich są zaprawdę trudni do zniesienia, ale zgorzkniały stary człowiek jest jednym z koronnych osiągnięć szatana. Obdarz mnie zdolnością zauważania dobra w nieoczekiwanych miejscach i dostrzegania talentów u ludzi, u których trudno się tego spodziewać. I daj mi, Panie, łaskę, żebym zdołała im to powiedzieć.